Głogów. Mieszkanie Radka.
Twój pies nurkuje z tobą?
Nie, pies nie nurkuje, aczkolwiek teraz już to jest staruszek, tak? Kilkunastoletni. Ale kiedy był młody, potrafił po powierzchni pływać i głowę zanurzał w bąble, które puszczali podwodnurkowie. Podejrzewam, że po prostu szukał mnie pod tą wodą.
Radio Zachód przedstawia W ciszy zawieszony. Reportaż Cezarego Galka.
Mieszkanie ciasne, ale własne. Aczkolwiek, no, nie wiem, czy kobieta by tu chciała mieszkać u ciebie. Wszędzie sprzęt.
Tak, tak. To prawda, że zdecydowaną większością umeblowania w domu są sprzęty nurkowe. Generalnie tak naprawdę to tylko kilka szaf, które po prostu zajmują i tak...
W szafach też podejrzewam, też są...
Sprzęt nurkowy jest, tak jak mówisz.
A na ścianie trofea.
Tak, jest tutaj trochę rzeczy, które, współczesnych rzeczy zaznaczam, które pozwoliłem sobie zabrać spod wody.
Akwalung, tak?
To tak, się nazywa? To znaczy tutaj akurat to. No. Jest to automat, polski automat do oddychania z lat 70., tak zwany Cayman. Nie jest to rzecz spod wody, aczkolwiek taki kultowy jakby taki sprzęcik, który tutaj dodaje smaku tej całej ścianie. Przy nim wisi nóż płetwonurka lat 80., taki nóż, który mógł mieć sam Rambo, wielki, duży, z zębami u góry.
Komando Foki.
Tak, komando Foki. Płetwonurkowie namiętnie je nosili przy nodze. Jest to w dzisiejszych czasach wręcz niedopuszczalne i jakby nie do pomyślenia.
Harpuny?
Kusze, z tym, że kusze, których nie używam w ogóle, nie strzelam do ryb, bardziej ozdoba. Wyżej mamy kilka innych przedmiotów, które gdzieś tam kiedyś pod wodą znalazłem, które zostały po prostu zagubione przez innych.
A jest dzban pełen skarbów na górze?
Tak, kubek, dzban, kilka kotwic, nóż z Afryki, z południowej Afryki. Akurat ten nóż znalazłem 7 metrów pod spodem.
A co to jest?
A to...
Nie pytam.
Mały chłopiec zobaczył kiedyś figurkę płetwonurka, czubicy płetwonurek, tak zwany klasyczny. W ręku trzymał skrzynię. Miałem kilka lat, uświadomiłem sobie wtedy, że ten człowiek wyszedł przed chwilą z jakiegoś miejsca, gdzie coś się działo. Oczywiście wodze fantazji chłopięcej poszły tak daleko, że już widziałem te skarby, do tego wszystkiego niedzielny program Piraci. No i zaczęło się. Później były nurkowania w jakichś kanałach, w rzekach, przy tamach. Przeważnie to była jakaś faszyna, którą trzeba było obejrzeć od spodu. Tam okonie się kryły w tych faszynach. Jak już miałem kilkanaście lat, pamiętam wakacje, gdzie nurkowaliśmy namiętnie, na bezdechu oczywiście, w maska, fajka, rurka. Latarka zakupiona w kiosku ruchu, uszczelniona plasteliną. Wskakiwaliśmy do wody, schodziliśmy na głębokość 3-3,5 metra i wpływaliśmy pod umocnienia. Dzisiaj nigdy w życiu bym tego nie zrobił. Tak niebezpieczne, a jako młodzi chłopcy nie do końca sobie zdawaliśmy sprawę. Ale byliśmy tak zafascynowani tym podwodnym światem, że nie dawaliśmy jakby rady sami ze sobą się opierać. Chęci zobaczenia jeszcze kolejnej ryby, kolejnego gdzieś kamienia pod wodą, czy wyjęcia jakiejś rzeczy, którą ktoś kiedyś wrzucił. A że mieszkamy tutaj nad Odrą, okolice Głogowa są bardzo bogate w historię, w takie rzeczy jak pozostałości po II wojnie światowej, pozostałości po tak naprawdę poprzednim życiu tego miasta, czyli w twierdzy Głogów. Jako nastoletni chłopiec często chodziłem nad wodę, nad tą Odrę, na ryby. I pamiętam, kiedy któregoś razu niski poziom wody wyłonił cegły, wyłonił ruiny. Popłynęliśmy tam i zaczęliśmy poszukiwać. W tych ruinach widzieliśmy resztki szklanek, słoików, butelek, zawiasy metalowe. Były też przedmioty takiego codziennego użytku, jak i też zdarzały się ludzkie kości. Więc uzmysłowiło mi to, że są jeszcze tereny i miejsca, do których nikt wcześniej nie dotarł. Wtedy myślałem o tym, ażeby po prostu zacząć to robić. Żeby zacząć nurkować po prostu. Nadszedł później taki okres, końcówka lat 90., gdzie do Polski dotarły zagraniczne zrzeszenia nurkowe. Zaczęły się tworzyć szkoły nurkowania i jakby ten stereotyp polskiego płetwonurka, żołnierz z wielkim nożem przy nodze i jakby wysportowany gladiator padł. Okazało się, że ten sport jest dla wszystkich, dla kobiet, dla dzieci, dla młodzieży. Stąd też zrobiłem swoje pierwsze uprawnienia. Nie wiedziałem wtedy, że zaczynam tak naprawdę swoją nową drogę życia. niemalże szaleństwo doprowadziło do tego, że były lata, gdzie robiłem po 300 nurkowań rocznie. Niemal prawie każdy dzień spędzony pod wodą.
Zależało ci na tym?
Jest to bardzo wciągające. Człowiek, kiedy się zanurzy, nagle uderza go ta cisza. Nie ma krzyków z plaży, nie ma krzyków ludzi, nie ma hałasu z zewnątrz. W pierwszym momencie jest po prostu cisza. Jest to tak uderzające, że myślę, że każdy człowiek, który zanurkuje pierwszy raz, zda sobie z tego sprawę, że jest po prostu w zupełnie innym świecie. W świecie obcym dla niego, aczkolwiek bardzo pociągającym. Całe nasze życie, całe problemy zostają na powierzchni. Uprawiałem różne sporty w życiu, takie jak spinaczka, strzelanie, survival. Natomiast w każdej chwili gdzieś, nawet wysoko w górach, będąc na szczycie, gdzieś człowiek pomyślał o rodzinie, o pracy. Natomiast kiedy schodzę pod wodę, nie ma nic.
Widzę, że masz tutaj sporo certyfikatów przeróżnych.
Tak, tak. Nurkowe, które zdobywałem jako młody adept tej sztuki, tak naprawdę miał być jeden. Jeden podstawowy kurs i na tym się miał skończyć. Zrobiło się z tego kilkanaście kursów. Akurat w tej chwili tutaj mam w ręku nurek zaawansowany, nurek ratownik, gdzie później wiele specjalizacji zrobiłem, takich jak na przykład nurkowanie podlodowe. Pierwsze uprawnienia profesjonalne typu Dive Master. Zdobyłem też tytuł Master Scuba Divera, jest to odpowiednik, powiedzmy, mistrza nurkowania. Specjalizacja głęboka, specjalizacja wrakowa i w końcu doszliśmy do uprawnień technicznych.
Dumny jesteś z tego?
Myślę, że to jest po prostu odzwierciedlenie mojego życia sprzed paru lat tak naprawdę. Uważam, że każdy człowiek, jeżeli ma jakąś pasję, powinien to cały czas poszerzać, swoją wiedzę, swoje umiejętności. Nie powinien się ograniczać tak naprawdę, bo jeżeli zaczniemy podchodzić do tego na takiej zasadzie, że nurkuję raz w miesiącu, po kilku latach nie robienia nic, tak jakby się znudzi, to nie będzie tego fanu. Dla mnie najważniejszymi uprawnieniami, takimi bardzo przełomowymi, były uprawnienia techniczne, uprawnienia podwonurka technicznego. Są to nurkowania, w których nie ma możliwości wynurzenia się, są to nurkowania już trudniejsze,
głębokie,
znacznie bardziej zaawansowane przy użyciu wielu mieszanek powietrznych, bądź też gazowych. Dziś po kilku latach sam jestem instruktorem nurkowań technicznych. Myślę, że jest to jakiś powód do dumy. Jest to jakiś prestiż wśród instruktorów.
To są małe certyfikaty, które masz przy sobie zawsze, ale na ścianie jest odbicie tego również w formie takich już specjalistycznych dyplomów. Można by według nich opowiedzieć historię twojego życia.
Tak. Pojechałem z bardziej zaawansowanymi kolegami na Bałtyk, których prawie że uprosiłem, ażeby mnie zabrali. Nurkowania na wrakach na Bałtyku nie są już tak bezpieczne, powiedzmy, jak nurkowanie w jeziorze bądź też w kamieniołomie. I jest taka zasada, że jeżeli zabieramy kogoś ze sobą, to w pełni odpowiadamy za tego człowieka. Ludzie, którzy wtedy ze mną pojechali, byli już doświadczonymi podwonurkami, natomiast ja byłem takim młodym leszczem, który bardzo chciał pojechać.
Jaki miałeś dorobek wtedy?
Takie podstawowe, bardzo podstawowe, rekreacyjne nurkowania. Oczywiście skłamałem wtedy kolegów, wyolbrzymiając znacznie liczbę nurkowań, które do tamtej chwili zrobiłem. Zabrali mnie i zostaliśmy wywiezieni przez sternika na sam wrak. Miejsce w wraku jest oznaczone, bądź też nieoznaczone. Są wraki i legalne, i nielegalne. Oznaczone są w sposób taki znany tylko ludziom, którzy się tym zajmują. Czyli na przykład na powierzchni jest butelka. Ta butelka pływa na fali, bądź też mały karnister. Należy się zanurzyć kilka metrów i poniżej jest dopiero duży karnister z grubą, opustową liną, po której zejdziemy na wrak. Są też wraki, które są po prostu zapisywane w GPS-ach. Jest to duża tajemnica w centrach nurkowych. W Polsce jest taka zasada, że nie wolno wpływać do wraków. Takie jest prawo i nie wolno zabierać rzeczy z wraków. Tutaj różnie do tego podwonurkowie podchodzą. Nie każdy, kto podróżuje koleją, kradnie tory, tak? Bądź też miedź z tych torów. W większości podwonurkowie zachowują się bardzo etycznie i takie rzeczy jak koła, busole okrętowe, bądź też inne artefakty po prostu zostawiają. Zostawiają po to, żeby mieli możliwość obejrzenia tych rzeczy inni. No, są też tacy, którzy po prostu zabiorą taką rzecz.
Zabrałeś kiedyś?
Z wraku nie, nigdy.
Czyli etycznie postępujesz?
Staram się, tak, tak.
Ale wróćmy do tego pierwszego nurkowania na tym Bałtyku, do tego wraku. Płyniecie łodzią i...
Kiedy wskoczyliśmy do wody, fale, dosyć duże zamieszanie na powierzchni, w końcu zanurzenie się. Wysoka adrenalina na pewno, to są takie emocje, To jest tak jak pierwszy raz. Nie zapomina się tego nigdy. Schodziłem w dół po linii opustowej i z góry obserwowałem wrak. Widać go było z kilkunastu już metrów. Czułem się jakby w innym wymiarze, w innej przestrzeni. Jakby ktoś mnie zabrał w zupełnie inny świat. Widziałem taką jakby plamę. I ta plama z biegiem metrów, kiedy schodziliśmy w dół, wystrzały się punkty, takie jak nadbudówka, jak sterrufa. Dotarliśmy do samego wraku. Pierwsze, co człowiek chciał zrobić, po prostu dotknąć to. Dotknąć, zajrzeć do środka. Niesamowite przeżycie. Zakochałem się wtedy tak naprawdę w ogóle w nurkowaniu i chyba to jakby zakreśliło mój późniejszy kierunek, w którym się zacząłem obracać, który przybrałem. Czyli nurkowanie, nurkowanie i nurkowanie.
Czy wtedy, jak zanurkowałeś ten pierwszy raz, odnalazłeś w sobie ślad marzeń chłopca sprzed lat?
Powróciły znowu marzenia o wrakach, o piratach, bądź też o miejscach, do których wcześniej nie dotarł nikt. Tak jak ten wspomniany na samym początku nurek, który z tą skrzynką zapewne złota wychodził gdzieś tam z głębin, tak od razu powróciły wspomnienia z okresu życia takiego, gdzie miałem kilkanaście lat, gdzie chodziliśmy nad Odrę odkrywać takie miejsca jak zakazany owoc. Rodzice przestrzegali nas, ażeby tam nie chodzić. Miałem wtedy kilku kolegów, którzy zginęli w podziemiach. Głośna sprawa na początku lat 80. Zostali zasypani. No i chcąc nie chcąc zacząłem tam nurkować. Ja myślę, że w ogóle w życiu marzenia są po to, żeby je spełniać. Nie wystarczy tylko marzyć. Trzeba robić coś w tym kierunku, ażeby one się spełniały. Trzeba po prostu szczęściu dopomagać. Czyli wtedy człowiek jest szczęśliwy, kiedy się realizuje. I tak to też w moim życiu nurkowym bywa. Po prostu chcę coś zrobić i robię to. I zaczęło się. Zaczęło się pływanie po ruinach, pływanie po Zatoce Katedralnej, pływanie po samej Odrze. Widywałem już wtedy broń z okresu II wojny światowej zatopioną. Widywałem resztki samolotów czy pojazdów, gąsienice jakieś. Zafascynowało mnie to do tego stopnia, że zacząłem się szkolić choćby właśnie kursy jaskiniowe. Jakby było to nieuniknione, zacząłem wchodzić pod ten strop. Tutaj pokażę butelki szkło apteczne. Zwykły kawałek szkła, jednak z potężną historią. Jest to butelka z apteki z napisem Glogau. To są butelki medykamentów, którym się wspierali obrońcy Głogowa, czyli żołnierze Wehrmachtu bądź też Volkssturmu. Te butelki akurat były w zalanych podziemiach.
I to są jedne z pierwszych twoich eksponatów?
Tak, tak. Jakby no tutaj jest to taki temat troszeczkę...
Niewygodny.
Niewygodny, tak jak powiedziałeś. Interesując się naszą ziemią, naszymi regionami, bardzo dużo rozmawiałem ze starszymi ludźmi, wysłuchiwałem ich opowieści, tego co się działo, tego co zastali. Miałem okazję rozmawiać kilka razy z ludźmi, którzy jako pierwsi osadnicy w Głogowie bywali. Pewien człowiek opowiedział mi historię, jak ojciec go wprowadził w podziemia głogowskie i widział łóżka polowe, widział trupy niemieckich żołnierzy, którzy gdzieś tam poumierali, zgromadzeni w salach podziemnych. Takich historii było mnóstwo. Zapomnę historii, którą opowiedział, jak chłopacy w latach 40. jeszcze wchodzili do podziemi i dla wygłupów spuszczali się po linie. Podobno jednego z nich zjadły szczury. Człowiek to opowiadał z takimi uczuciami, że myślę, że nie zmyślał. Po prostu powiedział mi najprawdopodobniej prawdziwą historię. Nie chcę tutaj takich drastycznych scen przytaczać, więc jakby pominiemy to. Może opowiem, co widziałem. Jest to taki temat, po pierwsze, tabu, po drugie, nie wszyscy chcą o tym mówić.
I dlaczego?
Przepisy prawa. Po drugie, nie do końca jest to bezpieczne. Ja na przykład w takie podziemie nie zabrałbym nikogo. Tutaj to jest tak jak z jaskinią. Człowiek wchodzi, żeby zanurkować i tak naprawdę, pomimo tego, że robimy to wszystko po to, żeby wyjść, nie do końca mamy taką gwarancję. Zgłosiło się kiedyś do mnie kilku chłopaków, eksploratorów, którzy w suche części tych podziemi zwiedzali. Być może zabierali stamtąd jakieś rzeczy, być może po prostu byli tylko i wyłącznie żądni jakby przygód. Zapytali, czy przejdę pewien tunel, który jest zalany, bo po prostu tam dotarli i chcieli zobaczyć, co jest dalej. Powiem tak, jak nie wierzyłem w historię o szpitalach i takich rzeczach pod Głogowem, to byłem tam i widziałem pewne rzeczy, które są tak naprawdę gdzieś tam w tych wspomnieniach taką ciemną kartą tego nurkowania. Nie chcę
jakie
do tego wracać.
Rzeczy, ale jakie
konkretnie? Na przykład jak pomieszczenia z łóżkami polowymi i z kośmi, szkieletami ludzi, które po prostu są tam.
Do dzisiaj?
Myślę, że to było to kilka lat temu, ale one są do dzisiaj. Były też, pamiętam, miejsca, które były przygotowane do wysadzenia. Pamiętam kostki trotylu, połączone ze sobą drutem miedzianym, kilka pułapek, które były zrobione najprawdopodobniej przez żołnierzy, przygotowane dla Rosjan. Prowizoryczne pułapki, jak powiedzmy mina, na której leżały dwa pociski armatnie bądź też czołgowe. Nie wiem, jaki to miało mieć skutek, czy to faktycznie jakby potęgowałoby ten wybuch, natomiast wyglądała bardzo groźnie.
To może być do dzisiaj tam?
Takie miejsca są do dzisiaj tam. Są do dzisiaj tam.
Nikt tego nie chce wyczyścić?
To znaczy większość, na całe szczęście, podejrzewam, że wejścia do takich miejsc są po prostu pozasypywane. Są ludzie, którzy wiedzą, gdzie one są, aczkolwiek tak jak powiedziałem, nigdy bym tam nie zabrał nikogo. Sam już też po latach nie chcę wracać. Historia ta ciągnęła się. To był taki epizod w życiu, który się ciągnął przez ileś tam miesięcy. Zwariowałem troszeczkę na punkcie szkła aptecznego. Kilka takich artefaktów faktycznie gdzieś tam zabrałem ze sobą.
Ale nie były to sztaby złote.
Nie, to po prostu tak jak tutaj widzisz, butelka nie ma. Historię ze złotem, tak jak czołgi, w każdej miejscowości, gdzie jest staw lub jezioro, możemy sobie wsadzić między bajki. W większości wypadków tam gdzieś w tych podziemiach są w najlepszym przypadku pozostawione dokumenty, bądź też po prostu przedmioty użytkowe.
Broń?
Broń też. Broni jest mnóstwo tutaj na terenie, choćby właśnie samego Głogowa, na terenie Odry. Zresztą nie tylko z czasów wojny. Ta broń lądowała też długo, długo po wojnie. W okolicznych miejscowościach ludzie, jak się chcieli pozbyć broni, to po prostu wyrzucali do wody. Muł świetnie konserwuje taką broń. Drewno jest niemalże jakby wyprodukowane kilka lat temu, a tak naprawdę ta broń czasami przeleżała kilkadziesiąt lat. Tutaj fajną historią będzie takie zdarzenie w Grodziec Mały, pierwsza wioska od Głogowa. Kiedyś, kiedy kończyłem nurkowanie w pobliskich stawach, podszedł do mnie starszy mężczyzna i opowiedział mi lata 40. Nie pamiętał dokładnie kiedy, ale wesele, mówi, jak było. Oczywiście się wszyscy pobili. Jak się pobili, to ruszyli do stodół, do swoich domów po broń, no i się mieszkańcy strzelali. Patrol milicji, który przyjechał, też został ostrzelany, natomiast następnej nocy już spodziewano się rewizji w domach i cała broń podobno z wioski wylądowała w pobliskim stawie. No byłem tam. Faktycznie ta broń tam leży. Do dziś.
Sami swoi wydali pod Głogowskim.
Tak, tak.
Twój sprzęt do nurkowania.
Tak, przy wejściu na specjalnym stoliku ze stali kwasoodpornej stoi Twinset. Są to dwie butle ze sobą połączone. Wygląda to w ten sposób, że wchodzę z butlami na plecach do mieszkania. Pierwsza rzecz, którą robię, to jest po prostu tyłem do tego stolika, zdejmuję butle i one tutaj po prostu stoją. Do następnego razu, czyli najprawdopodobniej do następnego dnia.
Powiedz mi, z czego się składa właśnie taki ekwipunek nurka, bo widzę, że sporo szczegółów masz tutaj.
Tak, więc tak, podstawą są butle z tyłu, tak? Płyta talowa bądź aluminiowa z szelkami i do tego środek BCD, tak zwany środek wyporu. Tak naprawdę nurkowanie jest takim zawieszeniem się jakby w kosmosie, w takim stanie nieważkości. Czyli poprzez dodawanie powietrza do tego BCD dostajemy neutralną pływalność i wisimy w toni, niczym taki liść. Powiedzmy. Chodzi o to, żeby wykonywać jak najmniejsze ruchy płetwami przy minimalnym zużyciu jakby powietrza. To nam daje właśnie ten jakby brak wysiłku.
Ekonomia po prostu.
Tak, tak, tak. Przesuwamy się nad dnem jakby. No przyznam szczerze, że czasami ręką sięgnę gdzieś tam w ten muł, gdyż znajdowałem tam już różne rzeczy zgubione, tak jak już mówiłem, przez płetwonurków. Największą ciekawostką jest na przykład automat oddechowy, który znalazłem. Płetwonurka. Najprawdopodobniej wypłynął, aczkolwiek no, automat zgubił.
Co to jest to?
Oj, przeszedłeś do ciężkiego sprzętu, więc tak, są tak. To, co przed chwilą dotknąłeś, jest to takie bardzo niestandardowe wyposażenie moje.
Strażackie.
Strażackie, tak. Jest to taki mały toporek, którym czasami trzeba operować pod wodą, ale tutaj mówimy o nurkowaniach w chaszczach, takich miejscach jak Odra.
Aha.
Kilka dni temu wykonywałem tu kilka nurkowań i stąd ten toporek. Z takich ciekawostek dodam ci tylko, że na przykład w kieszeni posiadam, oprócz zapasowej maski i kilku innych sprzętów, jak notes, na którym mogę coś zapisać, posiadam na przykład kombinerki, które już kiedyś uratowały mi życie, gdyż zaplątałem się półcentymetrowej grubości drut miedziany. Dzięki posiadanym kombinerkom udało mi się wyplątać.
To jest co?
Latarka. Latarka główna, bardzo silna taka, która
tak,
daje bardzo
silny... LEDowa, bardzo
fajna. Tak, LEDowa.
To i musi być akumulator gdzieś.
Tak, akumulator, kabel. Niestety jest sprzęt akurat ten bardzo drogi. Do tego są, teraz masz latarki backupowe, czyli zapasowe. Dodatkowo dwie. Jeżeli na przykład nurkuję w jaskiniach, mam jeszcze na kasku dwie lub trzy latarki kolejne.
Zawory.
Zawory, automaty. Przeróżne, tak, reduktory pierwszego stopnia, tutaj są automaty drugiego stopnia.
Czy jakiś głębokościomierz na przykład masz tutaj?
Tutaj nie. Głębokościomierze, te o których ty mówisz, bywały w latach 80., 90. W tej chwili mamy bardzo skomplikowane komputery, które nam pokazują głębokość, temperaturę wody, czas do odbywanej dekompresji, bądź też zmiany gazów.
No i jeszcze widzę rzecz niezbędną, czyli płetwy.
Tak, płetwy, aczkolwiek nie do końca rzecz niezbędną. Są nurkowania, gdzie płetwy trzeba pod wodą zdjąć i umiejętnie bez płetw się przemieścić, na przykład we wraku, bądź też w wąskiej jaskini, i należy to tak zrobić, ażeby nie wzbudzić mułu.
Ale generalnie używasz tego sprzętu.
Tak, jasne, jasne, oczywiście, wiadomo, że schodzimy w płetwach, nurkujemy w płetwach.
A tutaj widzę szpadel na przykład, to chyba nie używasz tego pod wodą.
Z racji nurkowań, które wykonuję na przykład nad Odrą, szpadel w samochodzie jest podstawą.
Trzeba czasami się wykopać.
Trzeba się wykopać, trzeba się zakopać, ale czasami trzeba też coś wykopać, nawet pod wodą. Oprócz szpadla jest tu kilka innych urządzeń. Jest też wykrywacz do metalu.
No jest, widzę, stoi. Przydaje się?
A czasami. Tak, tak.
Stoimy przy tym sprzęcie właściwie nie przez przypadek, bowiem za chwilę rozpoczniemy specjalną wyprawę na potrzeby naszego nagrania, ale jest to część Twojej eksploracji bardzo ciekawego miejsca.
Historia sprzed 70 lat wtedy się zaczęła. Otóż Niemcy wycofujący się wysadzili most w powietrze. Był pomnik Nepomucena.
Dobrze, dobrze. I już resztę tej historii opowiemy tam na miejscu. Przemieśćmy się w takim
tak,
razie.
Tak, oczywiście. Dobrze.
Zabierasz sprzęt?
Zapakujemy sprzęt do samochodu i będziemy się przemieszczać w kierunku wody.
Odra w okolicy Mostu Tolerancji.
Jest wietrznie, jesteśmy dokładnie koło mostu w Głogowie.
Tak zwanego Różowego Mostu. Miejsce to darzę szczególnym sentymentem. Tak jak wcześniej zacząłem opowiadać, 70 lat temu niemieccy saperzy przed natarciem Armii Czerwonej wysadzili most w powietrze. Po prawej stronie, stojąc przodem do miasta, znajdował się pomnik Nepomucena.
Czyli święty śląski.
Tak, tak, tak. Między innymi patron podróżnych. Była to zabytkowa figura z czasów XVII wieku. Do końca nie wiadomo, czy został usunięty i gdzieś schowany, czy po prostu został wysadzony. Moim zdaniem najprawdopodobniej został wysadzony i on gdzieś tutaj leży. Odbyłem już chyba kilkadziesiąt nurkowań w celu odnalezienia jej. Nie obyło się przede wszystkim bez przygód, jak to zwykle bywa. Między innymi półtora roku temu, podczas podlodowych poszukiwań tego pomnika, natknąłem się na bombę lotniczą z czasów II wojny światowej, 250 kg z zazbrojonym zapalnikiem. Leżała w bezpośrednim sąsiedztwie tego mostu tutaj. Odra ma swoją specyfikę, ta rzeka żyje. Tutaj z miesiąca na miesiąc woda przepływająca przesuwa fragmenty przedmiotów, przesuwa piasek, przesuwa muł, nanosi nowe przedmioty.
Fragmenty historii, można powiedzieć.
Tak, tak. Jest też dużo współczesnych śmieci, ale jest też bardzo dużo pozostałości po dawnym glogał, po twierdzy Głogów. Nurkując w tym przedziale portu, w ogóle bardzo ciekawe przedmioty znajdowałem. Na przykład po drugiej stronie, kilka miesięcy temu natknąłem się na zabytkowe tory kolejki wąskotorowej. Też dosyć głośno o tym było w naszych lokalnych mediach.
Czyli ja rozumiem, że to nurkowanie będzie kolejne, być może w końcu udane, żeby znaleźć tą figurę Nepomucena świętego.
Tak, wykonamy nurkowanie typowo poszukiwawcze. Jest ze mną mój wieloletni kolega, przyjaciel, Romek, płytwonurek z 15-letnim stażem.
Roman przybyło.
No tak, dość ciężko mówić, bo założyłeś już ten kaptur swój.
Tak, tak, jesteśmy już przygotowani w kompletnym wyposażeniu przed samym wejściem do wody, także to tak troszeczkę nas męczy, bo ten sprzęt niestety, co mamy na sobie, gruba ponad 50 kg.
A za chwilę będziemy wchodzić do wody, znaczy wy, nie ja, na brzegu będę czekał na was. Ale powiedz mi kilka słów o swoim koledze, on chyba jest trochę świernięty.
No i jest i to pod względem nurkowym powiem, że bardzo świrnięty, bo już nieraz mi się nie chce jechać na to nurkowanie i odpuszczam, a Radek nie popuści.
Ale to ciekawa historia, bo podobno ty uczyłeś kiedyś Radka, a teraz Radek uczy ciebie.
Do takiego profesjonalnego uczenia to trzeba być instruktorem nurkowania. No ale już kilka lat nurkowałem.
Nie byłeś taki skromny, wziąłeś mnie pod swoje skrzydełka, kiedy byłem...
Kilka lat już nurkowałem, kiedy Radek zaczął, no i tak się zdarzyło, że można powiedzieć, że te początki tego nurkowania to często nurkowaliśmy razem.
Jakieś wspólne przeżycia bywało?
No pewnie, że tak. Różne były przeżycia pod wodą, na wodzie. Pod wodą najbardziej to taki chyba dla mnie, które zapamiętałem, to jak byliśmy na wrakach w Bałtyku w skafandrze suchym. No i ten skafander troszkę felerny był i on nie wiedział, o co chodzi, ja też za bardzo nie wiedziałem i także bardzo się przestraszył, wypływał na górę. Dobrze, że to była lina opustowa i tak jakoś wspólnie wypłynęliśmy na 6 metrów, tam zatrzymaliśmy się, uspokoiliśmy się. Okazało się, że była dziura w skafandrze i powietrze uciekało, nie mógł tej pływalności mieć.
Wchodzimy do wody we dwóch, jest to nurkowanie partnerskie, takie typowo poszukiwawcze. Rozciągniemy na dole poręczówkę.
Na kołowrotkach, czyli taką linę, tak?
Tak, na kołowrotkach mamy liny. Będzie to około 40 metrów liny pod wodą rozciągnięte, a my będziemy równolegle do tej długiej liny przesuwać się metr po metrze i przeszukiwać dno. Tutaj woda ma kilkanaście centymetrów widoczności i tak naprawdę nie widać nic i łatwo jest się zaplątać, zagubić. Tak naprawdę nie ma człowiek orientacji. Jest po prostu tak jak dziecko we mgle, jak gdzieś, jakbyśmy weszli do totalnie ciemnej piwnicy.
No dobrze, nie przeszkadzam, będę się przypatrywał uważnie i umawiamy się na rozmowę po wypłynięciu.
Tak, jak najbardziej po wypłynięciu zdamy relację. 1 do 1000 bywa tak, że wychodzi się z czymś spod wody. Mamy nadzieję, że tym razem będzie to pomnik Nepomucena.
No, mamy taką nadzieję, albo chociaż coś innego.
No chociaż, żebyście w dwóch wyszli, no, czego wam życzę.
Nie ma innej,
sobie również.
Nie ma innej opcji. Rąku, teraz tak, wchodzimy tutaj do wody. Mhm. Gdybyśmy się zgubili, bo woda jest taka, jaka jest, wynurzamy się i odnajdujemy się na powierzchni, znowu się zwinurzamy i kontynuujemy.
Okej, okay, wszystko gra.
Ja sobie usiądę tak 2 metry nad lustrem wody, bo tu inaczej nie można dojść. No i będę czekał na was. Powodzenia.
Schodzimy tutaj po gruzach, po fundamentach starych budynków, które to są pozostałościami ruin, które uległy zniszczeniu w czasie II wojny światowej. Więc sprawa jest o tyle skomplikowana, że mamy ponad 50-kilogramowe butle na plecach ze sprzętem. Nie jest to do końca komfortowe.
Widzę, jak Radek zanurza się. Testuję jeszcze maskę. Jesteśmy w części chyba fundamentów starego mostu nad samą Odrą. Nurkowie płyną właśnie pod most. Na powierzchni widać tylko bombę powietrza. Nurkowie pracują pod wodą. Kilkadziesiąt minut oczekiwania. Myślę, że w tym czasie przedstawię Państwu to, co nagrałem z Radkiem wcześniej, a to historia pasji, to historia tego, co właśnie za chwilę być może będzie dopisywało swój ciąg dalszy.
Głogów. Mieszkanie Radka. Fragment materiału nagranego wcześniej.
Na ścianie, jak wspomniałem, sporo przedmiotów. Jest taka ciekawa kotwica. Są właściwie 3. 2 są klasyczne, czyli tak jak my sobie wyobrażamy, mniej więcej, a ta jest taka... No...
Tak, 4 zęby. Nie potrafię zweryfikować jej wieku.
Gdzie je wyłowiłeś?
Jest to Sława. Jezioro Sławskie zainteresowało mnie swoją historią, a w zasadzie szkołą Kriegsmarine, młodych marynarzy. Mieściło się to w budynku domu dziecka, który funkcjonował do całkiem niedawna. Legenda i miejscowi ludzie twierdzą, że pozostały tam łodzie podwodne jednoosobowe. Znalezienie takiej łodzi podwodnej byłoby ewenementem na skalę ogólnoświatową. Zagłębiłem się w temat, postanowiłem część nurkowań w takim brudnym jeziorze odbyć. Do tego stopnia jak zwykle dałem się wciągnąć, iż wykonałem tam chyba kilkadziesiąt nurkowań w poszukiwaniu śladów, które mogłyby wyeliminować bądź potwierdzić historię z ubotami. Ubotów nie znalazłem, natomiast trafiło mi się kilka bardzo fajnych przygód, kilka kotwic żeglarskich, topionych przez użytkowników tej wody. Któregoś razu wracając po nurkowaniu, płynąc w toni wodnej, zaplątałem się, wpłynąłem w sieci kłusownicze, co było śmiertelnie niebezpieczne. Dotarło do mnie, że tak naprawdę w bardzo głupi sposób mogłem się utopić. Nurkuję w jaskiniach, takich nurkowań wykonuję rocznie kilkadziesiąt, nurkuję na bardzo duże głębokości i są to faktycznie niebezpieczne nurkowania, a śmierć zajrzała mi w oczy pod niemalże pod domem na 6-metrowej głębokości. Strach był, na pewno jest strach w momencie, kiedy dociera do człowieka, do umysłu, że jest źle, czyli jakby musimy sobie wyobrazić dziesiątki metrów sieci, która jest z żyłki, której nie widać po prostu. I nagle w to wplątanego człowieka, który jest w pełnym akwalungu, czyli mam na sobie butle, automaty oddechowe, które mają pełno punktów zaczepu, czyli każdy odstający guzik, przycisk w takie żyłki się wplątuje i nie można tego wyjąć. Po prostu człowiek jest wplątany niczym mucha w pajęczynie. Kiedy się wycinałem, można sobie w bardzo łatwy sposób wyrwać automat. Jeżeli człowiek pokieruje się paniką, spanikuje, nie zachowa zdrowego rozsądku, spokoju, co jest bardzo trudne, to wtedy wystarczy kilkanaście sekund bez automatu w ustach i można się utopić. Na całe szczęście udało mi się z tego wszystkiego jakby wyjść bez szwanku, czyli po prostu się wyciąć z tych sieci. Natomiast ostatni przypadek, bodajże z tamtego roku, chłopak bardzo doświadczony płotwonurek zginął na Bałtyku, właśnie wplątany w taką sieć.
Sporo zdjęć w komputerze.
Tak.
Każde zdjęcie to historia jakaś.
W tej chwili pokazuję zdjęcia z kopalni w Bystrzycy, kopalni srebra, tak zwana Marii Agnes. Bardzo urocza jaskinia, prześliczna, przecudowna. Pod wodą znajdują się jeszcze przedmioty z mniej więcej XVII-XVIII wieku, które pozostawili pracownicy, czyli jak widać drabiny, metalowe elementy. I jaskinia jest o tyle cudna, że pod wodą widać srebro, które jest na ścianach. Akurat ta jaskinia jest dość łatwą jaskinią do nurkowania. Tutaj mamy kołowrotek. Kołowrót, potężny kołowrót. Tak, widzę. Mniej więcej wygląda jak studnia wiejska.
To jest pod wodą, tak?
Tak, wszystko jest pod wodą. Kołowrót jest sprawny. Jest to miejsce dosyć znane w Polsce. Kilka tuneli, 11 metrów głębokości. Bardzo, bardzo fajne nurkowanie. No i tym sposobem wypłynęliśmy gdzieś tam na głębsze wody. Zacząłem pływać coraz głębiej. Zacząłem nurkować powyżej 60 metrów głębokości. Nasze rejony nurkowe poszerzyły się o takie rzeczy jak na przykład niemieckie kamieniołomy, które są bardzo śliczne, jest czysta woda, miejsca są zadbane. Są to takie bardziej komercyjne nurkowiska, czyli przyjeżdżamy, płacimy, nurkujemy. Są też miejsca, gdzie i tam nie do końca wolno nurkować. Przyznam szczerze, że bywałem, nurkowałem. Te miejsca chyba są najbardziej fantastyczne. Nie ma tam sztucznych ozdób pod wodą, typu zatopiony samochód po to, żeby go wszyscy oglądali, bądź też kukła. A są na przykład wagoniki kolejowe, które można odnaleźć. Są też tory, resztki infrastruktury zatopionej, gdzie ludzie, którzy tam pracowali kilkadziesiąt bądź też kilkanaście lat wcześniej, pozostawiali. Przeważnie taki kamieniołom został zalany przez przypadek. No i to, co ciągnie najbardziej chyba człowieka takiego jak ja, nie oszukujmy się, na pewno jestem uzależniony od tej wysokiej adrenaliny, więc są sztolnie, czyli wejścia do kopalń i tutaj się zaczynają prawdziwe emocje, prawdziwa adrenalina, prawdziwe przygody. O ile jaskinia jest wytworem naturalnym i była miliony lat, jakby i jest niskie prawdopodobieństwo, że ona się w danej chwili, kiedy my tam wejdziemy, zasypie, to o tyle sztolnia jest takim wytworem, gdzie ostatnie kilkadziesiąt lat było nad nią hektolitry wody i belki, które tam stropowe trzymały, wszystko jest coraz bardziej zgniłe. Z biegiem lat taka sztolnia jest coraz bardziej narażona na zasypanie się. Opowiem tu historię, która na szczęście mnie nie spotkała, ale się zdarzyła. Z moim wieloletnim przyjacielem i partnerem nurkowym byliśmy umówieni na nurkowanie w jednym z takich kamieniołomów. Sztolnia podobno ciągnęła się przez kilkanaście metrów, później były bramy, następne tunele, głębokość penetracji miała przekroczyć kilkadziesiąt metrów. Przez kilka wyjazdów nie mogliśmy tej sztolni sami namierzyć. Zabrała nas tam znajoma i zaznaczyła, że nie wpływa do sztolni, że po prostu pokaże nam to miejsce, ale nie wpływa. Tak się stało, że akurat w dniu wyjazdu mój kolega w jakieś sprawy rodzinne go zatrzymały i nie mógł jechać. Chciałem zrobić to, co zawsze robię, czyli po prostu pojechać samemu. Całe szczęście z jakichś tam powodów zmieniłem zdanie, nie pojechałem. A następnego dnia dostaliśmy telefon, że sztolnia się zawaliła w dniu, kiedy mieliśmy tam nurkować. Kto wie, czy byśmy nie byli w środku.
Dlaczego więc ryzykujesz?
To tak jak hazard, tak naprawdę. człowiek potrafi odnaleźć siebie, zrobić coś dla siebie, czyli popłynąć tak głęboko i tak daleko, gdzie na przykład nie dotarł nikt wcześniej. Aczkolwiek do wszystkiego jest potrzebna jakby taka duża doza zdrowego rozsądku, czyli ażeby się nie przeliczyć. Pojechałem z moim najlepszym przyjacielem, z którym wykonuję rocznie około 100-150 nurkowań. Na miejscu byliśmy umówieni, że nurkujemy solo, czyli każdy odpowiada za siebie. Kiedy zaczynaliśmy nurkowania jaskiniowe, przeżyłem chwilę grozy, gdyż zabłądził w jaskiniach. Do wyjścia miałem kilkanaście metrów. Trudny wybór, tak? Wrócić po partnera i go szukać z tak naprawdę skończącym się powietrzem, czy po prostu wyjść. Gdybym wyszedł od razu, pewnie do dzisiaj bym nie mógł spojrzeć w lustro. Pamiętam, co wtedy zrobiłem. Wyciągałem automat z ust, czekałem tak długo, aż się da, cofając się, wkładałem automat, brałem oddech i znowu go wyciągałem. Wydłużałem ten czas, szukając go, rozpaczliwie go szukając. Historia się na całe szczęście skończyła szczęśliwie. Dziewczyna, która z nami była, znała te miejsca doskonale. My tam byliśmy pierwszy bądź drugi raz. Wróciła, zaniepokojona tym, że my się nie wynurzamy, wróciła po nas, zapytała się, czy jest wszystko okej. Pokazałem jej, że nie mam partnera. Kolega mój znalazł drugie wyjście, gdzieś faktycznie zabłądził, ale na całe szczęście znalazł drugie wyjście i wyszedł. Kiedy się jakby już wszyscy razem wynurzyliśmy, kolega do nas dobiegł i nawet sobie nie zdał sprawy z sytuacji takiej, że ja kilka minut wcześniej, tak naprawdę ryzykując swoje życie, wracałem po niego. O tym fakcie dowiedział się od tej dziewczyny kilka tygodni później. To był taki trochę przełom w moim życiu nurkowym, jakby jaskiniowym. Postanowiłem, że przeszkolę się w samotnych nurkowaniach. Są to bardzo specyficzne nurkowania, tak zwana szkoła francuska. Nurkujemy samotnie, odpowiadamy sami za siebie. O wiele bardziej bezpieczne i chyba trochę bardziej etyczne, według mnie.
Co chwilę wskazujesz na ten kamień, chyba jakiś bazaltowy, to jakiś, nie wiem, wulkaniczny. Dla najlepszego partnera nurkowego Radka, Albania 2014. To jest coś dla Ciebie ważnego?
Tak, jest to kamień, który podarował mi właśnie ten przyjaciel. Pojechaliśmy razem do Albanii i ten kamień był troszeczkę taką kością niezgody między nami. Pamiętam, kiedy go znalazłem, chciałem go zawieźć koledze, który poprosił mnie z drugiego końca Polski o jakąś pamiątkę z Albanii. Dziura w środku najprawdopodobniej powstała na skutek kapiącej wody w jednym miejscu. Kamień jest w wielkości 20-30 cm. Waży pewnie z 2-2,5 kg i bardzo go chciałem zabrać. Natomiast mój kolega, z którym byłem samochodem, twierdził, że bardzo obciąży to samochód. Wyprawa tego typu, gdzie my byliśmy, uczestnictwo w takiej wyprawie z wieloma konsekwencjami, typu na przykład, że nie możemy zabrać tego, co się chce. Tak naprawdę byliśmy bardzo ograniczeni. W aucie osobowym jechało kilkanaście butli nurkowych, jechał cały sprzęt do nurkowania i tak naprawdę nie było gdzie nawet pudełka zapałek ucisnąć. Bardzo się uparłem na ten kamień, a Piotr wziął i mi go po prostu wyrzucił. Powiedział, że go nie zabierze. Trochę rozżalony odszedłem, nie chcąc narazić na szwank naszą przyjaźń wieloletnią. Przemilczałem sprawę, aczkolwiek został mi w pamięci i ten kamień, i ta niedobra zawiść Piotra. Oczywiście w żartach mówię. Okazało się, że po pół roku dał mi ten kamień w prezencie na 38 urodziny.
Czyli go schował, tak?
Tak, schował go i przywiózł mi go do Polski. I w Polsce to były urodziny, które obchodziłem na zimniku. Jest to taki polski kamieniołom, który został wykopany w czasie II wojny światowej przez jeńców wojennych, bądź też więźniów obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Dając mi ten kamień, spojrzał w oczy i mówi, to za te jaskinie, Radek, gdzie po niego wracałem z kończącym się powietrzem.
Jesteś normalny?
Dobre pytanie, a czym jest normalność?
Masz dziewczynę? Żonę?
Tak, mam dziewczynę. Takiego mnie wzięła i takiego mnie ma.
No ale właśnie teraz powiedziałeś, że najważniejsze jest nurkowanie.
No tak, kilka tygodni temu urodziło mi się dziecko. Faktycznie zmienia to po blisko 40 latach. Zmienia to strasznie człowieka. Zmienia tok myślenia, zmienia tok postępowania. Zakochałem się do szaleństwa w mojej córce. Od pierwszego spojrzenia praktycznie. Kiedy się rodziła, byłem wiele tysięcy kilometrów niestety od niej, sprawy zawodowe w Egipcie. Natomiast przyjechałem po kilku dniach i tak jak powiedziałem, zwariowałem. Przytoczę tutaj pewien przykład. Rok temu byłem uczestnikiem wyprawy speleologicznej i odkrywaliśmy jaskinie, nowe jaskinie, do których jeszcze nie dotarł nikt. Robiliśmy troszeczkę szalone rzeczy, gdyż nurkowanie rekreacyjne jest sportem naprawdę w 100% bezpiecznym. Tak nurkowanie jaskiniowe pod stropem bez możliwości wynurzenia się uważam za jeden z najbardziej niebezpiecznych, ekstremalnych sportów na świecie. i tak też w tamtym roku pamiętam, gdzie byliśmy kilkaset metrów od wyjścia, kilkadziesiąt metrów pod wodą, wiele korytarzy, jaskinie były tak rozległe, w niektórych miejscach mogłaby przejechać ciężarówka, a w niektórych się trzeba było rozbierać ze sprzętu i przeciskać. Stwierdziliśmy, że wrócimy tam, w tym roku niebawem w lipcu jedziemy i powiem szczerze, że zawahałem się. Zawahałem się, czy jechać i czy robić takie rzeczy, jak robiłem rok temu, bo po prostu mam dziecko.
A twoja dziewczyna, co na to?
Nie ma wyjścia, po prostu zaakceptowała mnie takiego, jakim jestem. Wie, żeby odebrała mi całe życie, gdybym był w jakiś sposób ograniczany. Wypaliłbym się tak jak wielu instruktorów, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Jeżeli się tylko szkoli ludzi i nie robi się nic więcej dla siebie, to jest się po prostu zwykłym, szablonowym instruktorem, który nie daje ludziom nic, tylko wiedzę tak naprawdę książkową. Ja zacząłem szkolić tylko dlatego, żeby po prostu poszerzać swoje horyzonty i jak i namawiać też do nurkowań innych ludzi. Tu robię to z pasji, z przekonania, nie ze względów na zarobkowanie. Zarobkowanie stoi tylko gdzieś tam dodatkiem do tego wszystkiego.
A jak widzisz swoją przyszłość, jeżeli chodzi o nurkowanie? Wspomniałeś o tym, że masz córkę od niedawna. Ryzyko niewiadome, to wszystko być może będzie musiało odejść zapomnienie.
Ja myślę, że nie. Tak jak już ci powiedziałem, czułbym się jak ptak, któremu, dziki ptak, któremu ktoś połamał skrzydła. Jeżeli zdrowie pozwoli, myślę, że do końca, dopóki się da.
Głogów. Odra w okolicy Mostu Tolerancji.
Minęło 30 minut. Głowy nad wodą. Romek, i co tam?
No tak jak standardowo w Odrze. Nie za duża widoczność, na wyciągnięcie ręki już dłoni nie widać. Tylko dłokcie i góra nadgarstek.
A my pomócę?
No jeszcze leży i czeka gdzieś tam.
Odpoczywa.
Na nas.
Odpoczywa.
Kilka lin, kilka jakichś przedmiotów, typu złom konstrukcyjny z mostu, starego mostu zwalonego i niestety Nepomucena nie znaleźliśmy. A jak nie dzisiaj, to jutro, jak nie jutro, to pojutrze.
Umówimy się, że jak znajdziesz, to przedzwonisz?
Oczywiście, będziesz pierwszą osobą, do której będę dzwonił.
Słyszeliście Państwo, no, mam nadzieję, że tak to właśnie będzie. No dobrze, to dziękuję bardzo za opowieść o pasji, bo to jest bardzo ważne. Zostawiam Was tutaj w odmętach. Na koniec Wam opowiem dowcip. Przed chwilą, jak byliście pod wodą, dwóch panów przychodziło mostem, widziało te bąble na powierzchni, chyba jakąś płetwę też zobaczyli i krzyknęli do mnie: co, rybki łowią? Ja mówię: tak, ryby łowią. Uśmiechnęli się i poszli. Czego się życzy nurką?
Tyle wejść, ile wyjść.
No to wchodźcie i wychodźcie później również. Cześć.
No dziękuję ślicznie, do usłyszenia.
Dobra, to teraz zobaczcie, pójdziemy sobie na drugą stronę. No. Do tamtego brzegu, pod tamte fragmenty granitowych tych klocków, tak? I dokładnie tam się dopiero zanurzymy i tam się zaczną tory pod wodą. I tymi torami zejdziemy w stronę środka mostu, czyli będziemy tutaj płynąć. W tą stronę, pod wodą.
Też gdzieś tam płyniecie.
Tak, tak,
boję strzel, żeby statki widziały, czy motorówki, że są ludzie pod wodą.
Wchodzimy.
To reportaż Cezarego Galka. Muzyka i realizacja Cezary Galek.